Audycja sponsorowana.
Są piękni, młodzi, wspaniali i narażeni na coraz więcej zagrożeń. Kocham, rozmawiam, wspieram. Audycje dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, którzy chcą być blisko, by zrozumieć, a w razie potrzeby pomóc. Będą z nami specjaliści, psychologowie, terapeuci. Po każdej audycji dyżur telefoniczny. Kocham, rozmawiam, wspieram. W każdą środę o godzinie 17:10. Audycje emitowane przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Tarnowie. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Gościem w studiu Radia RDN Nowy Sącz, Radia RDN Małopolska. Dziś jest Katarzyna Kosińska-Klakla, psycholog Serdecznego Centrum Psychoterapii w Nowym Sączu. Dzień dobry, witam serdecznie Pani Kasiu.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Pani Kasiu, będziemy dziś rozmawiać o zaburzeniach odżywiania. To zaburzenia, na które cierpi coraz więcej nastolatków. Gdybyśmy miały tak zacząć od podstaw, co nas, rodziców, powinno zaniepokoić?
Myślę, że ważne byłoby, żeby zacząć od tego, czym są zaburzenia odżywiania. To nieprawidłowe zachowania związane z czynnością jedzenia. Od początku tego roku, 2022, weszły zmiany w Międzynarodowej Klasyfikacji Medycznej ICD-11. Od teraz zaburzenia odżywiania to również są połączone z zaburzeniami jedzenia. Różnica pomiędzy zaburzeniami odżywiania i zaburzeniami jedzenia jest taka, że w przypadku zaburzeń odżywiania występuje u pacjentów zaabsorbowanie kształtem ciała i wagą ciała, a w przypadku zaburzeń jedzenia tego zaabsorbowania wyglądem i wagą nie ma. Zaburzenia odżywiania to anoreksja, czyli tak zwany jadłowstręt psychiczny, to bulimia, otyłość, napady objadania się i ograniczanie bądź unikanie przyjmowania pokarmów. Zaburzeniami odżywiania, o których rzadko się mówi, są też bigoreksja, czyli tak zwane zaburzenia postrzegania własnego ciała. Ortoreksja to jest nadmierna troska o swoje zdrowie i o to, jakiego typu pożywienie my kupujemy, zjadamy. Chodzi tutaj głównie o takie produkty eko. I zaburzeniami odżywiania są też alkoreksja. I alkoreksja to jest ograniczenie jedzenia na rzecz używania alkoholu, które bardzo często, może nie bardzo często, ale coraz częściej występuje u na przykład studentów. Częściej u studentek. Co powinno zaniepokoić rodziców? To, co przede wszystkim rodziców powinno zaniepokoić, to na przykład przechodzenie na diety. Przechodzenie na diety przez nastolatków. To są diety wegańskie, wegetariańskie, albo eliminowanie jakichś produktów, na przykład właśnie dlatego, że nie są pochodzenia eko. To jest ograniczanie jedzenia z powodu myślenia o sobie jako o sobie z nietolerancją glutenu czy laktozy. Oczywiście przechodzenie na diety nie zawsze musi się wiązać z zaburzeniami odżywiania, ale jest to na pewno coś, co powinno nas jako rodziców zatrzymać. To, co jest też bardzo ważne, to sygnały, takie sygnały werbalne płynące od naszych dzieci, że są niezadowolone z własnego ciała, że to ciało jest nieodpowiednie, bo jest za dużo gdzieś tego ciała, albo że nie podoba im się po prostu ich wygląd fizyczny, takie właśnie komentowanie w negatywny sposób tego wyglądu. Następnie odmawianie posiłków. Odmawianie posiłków, bo jadło się u kogoś, bo jadło się na mieście, niechęć do spożywania posiłków razem, zabieranie talerza do swojego pokoju, zamykanie się, niejedzenie, bo po prostu nie jest się głodnym. To są takie kwestie, o które warto dziecko pytać, o których warto rozmawiać. Ale powiedz, co się dzieje, dlaczego tak jest, że ty nie możesz usiąść z nami, że ty musisz zabrać ten talerz i jeść w samotności.
Czyli dopytujemy, nie ignorujemy.
Tak. jeżeli mamy takie poczucie, że dawno nie widzieliśmy naszego dziecka w stroju kąpielowym, w takich krótkich spodenkach, że dziecko wręcz unika pokazywania się nam na przykład w bieliźnie, to jest to też taki sygnał, że być może ono z jakiegoś powodu nie chce nam tego ciała swojego pokazywać. Bardzo często jest tak, że rodzice, którzy przychodzą do gabinetu, mówią, że przychodzą za późno, że żałują, że przyszli tak późno, że pewne tematy bagatelizowali. Właśnie nie dopytywali, nie sprawdzali. Niepokojące jest to, że jeżeli wraz ze wzrostem centymetrów nie idzie wzrost wagi, to też jest coś, co może nam zapalić czerwoną lampkę. To, co powinno zaniepokoić rodziców, to również częste ważenie się. Oprócz tego liczenie kalorii, zadawanie pytań o to: mamo, a jak zjem to, to ile to jest kalorii? Czy ja mogę od tego bardzo przytyć? Bardzo ważnym elementem jest też to, czy dziecko, nastolatka, nastolatek nie zaczynają zbyt dużo ćwiczyć. Czy ich życie za bardzo nie koncentruje się na aktywności fizycznej, takiej i domowej, i takiej pozadomowej. W ogóle nadmierne zainteresowanie jedzeniem. Jeżeli temat jedzenia, Państwo zauważycie, że temat jedzenia to jest temat dla dziecka teraz kluczowy, to dlaczego tak jest? O co z tym chodzi? Pytać, rozmawiać, a jeżeli Państwo macie wątpliwości, to kierować się do specjalisty. I myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy.
Co my powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności, jeśli dziecko nam się samo przyzna do problemu? Oczywiście należy zakładać, że nie zawsze to będzie tak pięknie wyglądać, bo są dzieci, które mają problem i dokładają wszelkich starań, by ten problem nie wyszedł na jaw. Ale jeśli syn, córka przychodzi: mamo, tato, mam problem. Co robimy?
Staramy się wysłuchać dziecko. Staramy się sprawdzić, w czym jest ten problem. Na pewno nie obarczamy go poczuciem winy, tylko przyjmujemy taką postawę: słuchaj, jeżeli ty czujesz, że to jest problem, to ja, twój rodzic, jestem po to, żeby tobie pomóc, żebyśmy znaleźli rozwiązanie, i ja zrobię teraz wszystko, co w mojej mocy, żeby poszukać, kto nam może pomóc. Właśnie na przykład zorientować się, gdzie w moim mieście, w miejscowości, w której mieszkam, są specjaliści, którzy mogą sprawdzić, czy to na pewno jest problem i co można zrobić. W przypadku zaburzeń odżywiania skonsultowanie się ze specjalistą jest konieczne, dlatego że specjalista przeprowadzi diagnozę, przede wszystkim wywiad diagnostyczny, który ma na celu sprawdzenie objawów i funkcjonowania dziecka. Bardzo ważne jest to, że jeżeli Państwo usłyszycie od dziecka, że dzieje się coś, nad czym ono już nie panuje, to bardzo ważne jest, żeby reakcja była na tyle, na ile to możliwe szybka. Dlatego, że w przypadku zaburzeń odżywiania im szybsza jest reakcja, tym lepsze są rokowania. Rokowania są dużo gorsze, jeżeli zaburzenie przeciąga się w czasie. W przypadku zaburzeń odżywiania stosuje się najczęściej terapię poznawczo-behawioralne, dialog motywujący i terapię akceptacji i zaangażowania, która nazywa się terapią aktową. Bardzo istotne jest też to, żeby objąć dziecko taką opieką interdyscyplinarną, czyli żeby być w kontakcie z psychodietetykiem, z psychologiem, z psychoterapeutą i z lekarzem psychiatrą.
Czyli w momencie, kiedy dziecko przychodzi, to nie bagatelizujemy, tylko traktujemy to śmiertelnie poważnie. Czy problemy w domu, jeśli takowe w domu, w którym wychowuje się nastolatek borykający się z takimi problemami, występują, to czy one mogą mieć wpływ na to, że u naszych dzieci mogą się pojawić takie właśnie zaburzenia odżywiania?
Zaburzenia odżywiania to zaburzenia, których geneza jest wieloczynnikowa. I oczywiście może tak być, że napięcia, które dzieją się w domu, wpływają na sposób funkcjonowania albo radzenie sobie z tym funkcjonowaniem. odżywianiem przez dzieci. To, co w zaburzeniach odżywiania jest takim trzonem, to problemy z poczuciem własnej wartości, z własną samooceną. Jeżeli dziecko nie czuje wsparcia w środowisku domowym, jeżeli czuje się mało ważne, nie przypisuje się dziecku wartości jako człowiekowi po prostu, jeżeli nie uważnia się jego bycia, nie wspiera się go w sposób chociażby taki najbardziej oczywisty, mówiąc mu, że się go kocha, że dziecko jest ważne dla rodziny, dla poszczególnych członków tej rodziny, no to można przypuszczać, że jeżeli tak jest, to dziecko może czuć się emocjonalnie niezaopiekowane.
A jakie mogą być konsekwencje takich nieleczonych, niezaopiekowanych zaburzeń odżywiania?
Przede wszystkim utrata takiego dobrostanu psychofizycznego. To jest pogorszenie funkcjonowania i to jest pogorszenie funkcjonowania w obszarze fizycznym, psychicznym i społecznym. Na przykład w przypadku anoreksji pogorszeniu ulega stan układu kostnego, układu trawiennego, nerwowego, hormonalnego. Pogarsza się relacja z najbliższymi. W przypadku zaburzeń odżywiania bardzo często jest tak, że dysfunkcja obejmować zaczyna całą rodzinę, ponieważ właśnie sytuacja wymaga skupienia na dziecku, które cierpi z powodu zaburzeń odżywiania. Sytuacja wymaga tego, żeby poświęcić czas, energię, zasoby finansowe na kontakty ze specjalistami. Trzeba też pracować nad tymi relacjami, nad dietą, nad zaopiekowaniem tych trudności. I to nie jest łatwa praca.
I czasami wieloletnia.
Tak.
Jeśli rodzic ma dziecko, które boryka się z zaburzeniami odżywiania, to skąd ma czerpać wiedzę, żeby faktycznie tę wiedzę w tym temacie mieć?
Ja polecę Państwu Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania, w skrócie OCHO, a oprócz tego Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, w którym opisane są najnowsze standardy żywienia i zdrowego podejścia do jedzenia.
Na koniec jeszcze zapytam, czy te współczesne nastolatki, które są tak naprawdę z każdej strony atakowane takim zafałszowanym obrazem idealnego życia, idealnego świata, idealnego ciała, oglądają instagramerów i instagramerki. Czy to wszystko, czym te dzieci są karmione, wpływa na taki zupełnie fałszywy obraz postrzegania swojego ciała, może się przyczyniać właśnie do zaburzeń odżywiania?
Myślę, że zdecydowanie tak, że media społecznościowe bardzo często zakłamują rzeczywistość i dlatego tak bardzo ważne jest, żeby nasze dzieci, młodzież wiedziały, że to nie jest prawda. To, co one tam widzą, to, z czym tam się stykają, że to jest wyreżyserowane, że to ma czemuś służyć. Oprócz tego, że żyjemy w takiej kulturze szczupłości, która przekłada się na media społecznościowe, to ta kultura szczupłości dotyka często rodziców, po prostu dorosłych, bo dorośli są na diecie non-stop. Bo dorośli nie są zadowoleni ze swoich ciał. Bardzo często dorośli rzucają w domu komunikaty: moje ciało jest nie takie, jakbym chciał. Moje ciało jest za duże. Mam tu za dużo, tam za mało. To trzeba zmienić. To wszystko powoduje, że dziecko myśli sobie, że to ciało jest niewystarczające. A przecież to ciało to dom, o który powinniśmy się troszczyć i który powinniśmy zaakceptować takim, jakim jest, bo dzięki temu ciału funkcjonujemy, jesteśmy. Więc ten język, jakiego my używamy do mówienia o swoim ciele, jest bardzo ważnym komunikatem takiej właśnie samoakceptacji.
Czyli przede wszystkim to kochać siebie.
Tak.
Takiego,
dlaczego nie?
Jakim jesteśmy. Pani Katarzyna Kosińska-Klekla, psycholog Serdecznego Centrum Psychoterapii w Nowym Sączu, była moim i Państwa gościem. Pięknie, Pani Kasiu, dziękuję za spotkanie i rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Zapraszamy do skorzystania z porad telefonicznych psychologa, socjoterapeuty. Pani Renata Smoleń pełni godzinny dyżur pod numerem telefonu 604-167-250. Bibliografię w temacie audycji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.rdn.pl. Tam bardzo ciekawa lista lektur, która może okazać się wsparciem.
Są piękni, młodzi, wspaniali i narażeni na coraz więcej zagrożeń. Kocham, rozmawiam, wspieram. Audycje dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, którzy chcą być blisko, by zrozumieć, a w razie potrzeby pomóc. Będą z nami specjaliści, psychologowie, terapeuci. Po każdej audycji dyżur telefoniczny. Kocham, rozmawiam, wspieram. Każdą środę o godzinie 17.10. Audycje emitowane przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Tarnowie. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
To była audycja sponsorowana.